Czas reakcji w Radiu Szczecin.
Dzień dobry, w poniedziałek. Długie weekendy za nami, żadne się w najbliższym czasie nie szykują. No, chyba że mówimy o Bożym Ciele, ale to już pod sam koniec maja, na początku czerwca. Na razie do roboty się zabieramy. Witamy Mariusz Tałajkowski, Sławek Orlik, Patrycja Zielonka i Janusz Wilczyński. Poniedziałek, 7 dzień maja. Wtorek, środa, czwartek i będzie piątek, więc jakoś damy radę. Cieszymy się na spotkanie ze słuchaczami. Czujny 510 37 32 i do studia 510 37 36 mail czasreakcji@radioszczecin.pl. Krzysztof Kukliński dzielnie sobie radził. Czas reakcji był w poniedziałek, w środę i w piątek. Posłuchaliśmy razem ze Sławkiem tych audycji. Wiemy, co się działo. Na naszej stronie zresztą ślady działalności Krzysztofa są. Można odsłuchać nagrań tych audycji. No i mamy też dobre informacje dla naszych słuchaczy. Udało nam się pomóc chociażby słuchaczce pani Mirosławie, która napisała tak: w imieniu mieszkańców podwórka w kwartale ulic 5 Lipca Tarczyńskiego, Mickiewicza, Pocztowa bardzo dziękuję redaktorom Czasu Reakcji za skuteczną interwencję. Po rozmowie pana redaktora z rzecznikiem Szczecina do spraw mieszkalnictwa, panem Tomaszem Klekiem, na naszym podwórku 1 maja dostawiono pojemniki na segregowane śmieci. Oby tylko śmieci były systematycznie wywożone. No, trzymamy kciuki, żeby tak było. Pani Mirosławo, cieszymy się, że mogliśmy pani pomóc. A o czym w dzisiejszej audycji? O tym, czy wzdłuż drogi Wolin-Unin nie będzie drzew. Ci, którzy jeżdżą tą drogą nad morze, właśnie przez Wolin i Unin dalej albo do Wisełki, albo w stronę Międzywodzia, wiedzą, o jakich drzewach mowa. Są to stare drzewa, często pochylone, pochylają się i wchodzą w skrajnie drogi. Ciężarowe samochody nie mogą się tam wyminąć albo zahaczają o te drzewa. Spadają też gałęzie. No i część drzew kilka lat temu wycięto, jest bezpieczna. Można było poprowadzić ścieżkę rowerową, a część drzew stoi jak stała i teraz tak, dają cień, są schronieniem dla wielu gatunków ptaków, to na pewno, ale są również niebezpieczne. I o tych drzewach będziemy rozmawiać w drugiej części programu. Ja tylko przypomnę, że w 2016 roku z powodu uderzenia w drzewo zginęło na naszych drogach 425 osób. Porozmawiamy o tych drzewach właśnie na drodze Wolin-Unin, o tych wszystkich za i przeciw argumentach dotyczących właśnie tych drzew. Ale to nie nasz jedyny temat. Sprawdzimy, czy mieszkańcy ulicy Paproci 11 mają już gaz, bo byli tego gazu przez kilka tygodni pozbawieni. Tam było rozszczelnienie instalacji. Czy udało się to naprawić? O tym będziemy rozmawiali już za kilka minut z naszym gościem. No i odtrąbimy nasz sukces. Kto jechał z nadmorza, ten wie, że od 30 kwietnia możemy, jadąc z trójką od Świnoujścia, skręcić właśnie do Dąbia ulicą Goleniowską. W drugą stronę nie można jeździć, jest to ulica jednokierunkowa. Zapytamy naszego gościa, jak długo ten zjazd w Goleniowską będzie otwarty. My chcielibyśmy, żeby pozostał otwarty na zawsze. Czy to będzie możliwe? Ano, zobaczymy. To oczywiście niektóre nasze tematy, jest ich więcej. Na przykład pan Mateusz podaje taki pomysł pod dyskusję. Pisze w sprawie parkingu Park and Ride oraz starego buspasa. Czy nie można stworzyć pasa na wzór carpool? Osoby jadące same w aucie przesiadają się na parkingu na Hangarowej w jedno auto. Pasem carpool, dawnym buspasem, mogą jechać tylko auta, w których jest więcej niż dwie osoby, aby ograniczyć ruch samochodów. Pomysł zaczerpnięty z Kalifornii w USA, gdzie carpoole mogą jechać auta, w których znajduje się więcej niż dwie osoby. Jazda jednej osoby w aucie jest karana mandatem. Panie Mateuszu, ciekawy pomysł, co na to nasi słuchacze? Czy to u nas jest do zrealizowania właśnie taki carpool, czyli kilka osób w samochodzie może jechać starym buspasem, jedna osoba czy dwie osoby? nie mogą. 510 3 siódemki 3 dwójki, 510 3 siódemki i 3 szóstki. A teraz pan Ryszard z Płoni, przygnębiony perypetiami z wodolotem Jadwiga i tym, że ta nasza biała flota to jest taka flotka, można powiedzieć, napisał tak: to, co miasto oferuje pasażerom i turystom w Szczecinie, to totalna katastrofa żeglugi turystycznej. Pamiętam żeglugę, która odbierała pasażerów mieszkańców Dąbia przy elewatorze, dziś zburzonym elewatorze w Dąbiu, przy ulicy Portowej. Takie czasy były prawie 60 lat temu, a dziś totalne dno. Ciekawe, jak nas postrzegają turyści z całego kraju, gdy goszczą w naszym mieście. Na dniach morza to jeszcze miasto ma się czym pochwalić, ale jest wiele ciepłych weekendów w okresie letnim. Na dzień dzisiejszy można i powinno się odbierać mieszkańców Prawobrzeża przy ulicy Przestrzennej. Można przygotować i pogłębić miejsce przy ulicy Eskadrowej pod mostem na Regalicy. Rozmawiałem z kapitanem żeglugi, przyznał rację, jesteśmy w tyle. Można żeglować już z Prawobrzeża Szczecina i nie zapychać komunikacji miejskiej i dróg dojazdowych do portu. No, ale można. A diabeł pewnie, panie Ryszardzie, jak zwykle tkwi w szczegółach, czyli kto ma za to zapłacić? Pan, pani, pan, my wszyscy, miasto, czy prywatny inwestor, który przyjdzie i to zrobi? No, ale coś od lat czekamy na takiego inwestora, a ten inwestor nie przychodzi. Nie wiem, czy jest z nami gość. Jest z nami gość. Witam w takim razie pana Radosława Porzeckiego, zarządcę nieruchomości z firmy Retra. Dzień dobry.
Witam serdecznie.
Panie Radosławie, przede mną list od pani Patrycji, ja go przypomnę. To jest list z 4 maja. Mieszkańcy ulicy Paproci 11 nie mają gazu od 18 kwietnia, gdyż stwierdzono rozszczelnienie i odcięto dopływ gazu. Wspólnota mieszkaniowa Retra postanowiła we wszystkich mieszkaniach wymienić instalację. Znaleźli firmę, która miała się tym zająć. Jednak ta firma jest nierzetelna, gdyż nie umawiają się z lokatorami, skarży się pani Patrycja. Tylko przychodzą, kiedy im pasuje, nie informując mieszkańców w żaden sposób. Przed długim weekendem wisiała nawet kartka, że zaczną pracę od godziny 14, więc ludzie czekali w domach do 16, a firma pojawiła się dopiero po 17 i nikogo nie zastali, ponieważ każdy pojechał załatwiać swoje sprawy. Pierwszy raz dzwoniłam 20 kwietnia do pana Porzeckiego ze wspólnoty mieszkaniowej Retra, który się tym zajmuje, i otrzymałem informację, że gaz będzie jeszcze tego samego dnia. Niestety tak się nie stało. Mamy 4 maja, czyli przypomnę, to był piątek, co oznacza, że ludzie mieszkający na Paproci są bez gazu już od 17 dni, a firma, która ma ten gaz podłączyć, pojawi się najwcześniej 10 maja. No, czy jest tak źle? Sprawdźmy. Panie Radosławie, jest już może gaz?
Gazu na tą chwilę jeszcze nie ma. Ja może tak celem sprostowania i wtajemniczenia słuchaczy i pana redaktora. Tak, chciałbym poinformować, iż cała sprawa rozpoczęła się od momentu, kiedy wymienialiśmy poziomy, czyli zasilanie tej jednej klatki, i wymieniliśmy poziomy w piwnicy. I po wymianie tych poziomów niestety przez jeszcze tam jakiś okres czasu w powietrzu utrzymuje się zapach gazu. Jeden z lokatorów, właścicieli lokalu przy Paproci 12, nie przeczytał informacji o tym, że są wymieniane te poziomy, i zadzwonił do gazownia. Przyjeżdża, stwierdza, czy jest wyciek, czy nie ma wycieku, i gazownia nie wykonuje żadnych prac naprawczych, tak jak to myślał zapewne jeden z właścicieli, i został zakręcony dopływ gazu dla całej klatki. Klatka 12 zasila również połowę budynku klatki 11, stąd w tym momencie do wymiany są 4 piony, co właśnie jest robione. Niestety problem leży tutaj po stronie troszeczkę właścicieli. No wiadomo, firma stara się, ponieważ firma jest rozliczana i wypłacane pieniążki są dla firmy w momencie wykonania usługi, a nie na godzinę, tak jak to się... Nie wiem, czy ktoś może myśli, że firma przyjeżdża po prostu i pracuje na godzinę. Nie, firma jest rozliczana tylko i wyłącznie od efektów wykonanej pracy. W tym przypadku wymiany pionów i wykonania uszczelnienia na poszczególnych lokalach. Także tutaj celem tak usprawiedliwienia może troszeczkę firmy, która to wykonuje.
A czy te opóźnienia potwierdza pan? Bo tutaj pani pisze, że tak, po 14 mieli być, a to znaczy, pojawili się po 17.
Tak. Może być, że tak było, dokładnie tak. Natomiast chciałbym poinformować, iż prace trwają z opóźnieniem, ponieważ prace przy wymianie pionu gazowego mogą być robione tylko w momencie, kiedy jest wymiany cały pion gazowy, czyli jest dostęp do wszystkich lokali. Tak samo z próbą szczelności i tak samo z puszczeniem gazu. W tym momencie musimy zgrać niestety 4 osoby, które muszą być w tym momencie i muszą udostępnić lokal. Także tu jest ten problem, że właściciele tych lokali nie potrafili zgrać się ze sobą, mimo tego, że wisiały kartki informacyjne o tych pracach. Do tego stopnia był problem z dostaniem się do lokali, że niestety w zeszłym tygodniu nie miałem możliwości skontaktowania się z panem kierownikiem ze Zbilku celem umówienia wejścia komisyjnego do jednego z lokali, ponieważ najemca, człowiek, który chyba nigdzie nie pracuje, który ma inne hobby, po prostu nie wpuszczał nas do lokalu, tak? Był problem z dostaniem się do tego lokalu.
Ale w końcu się udało.
Tak, w końcu się udało, także dzisiaj prace trwają od samego rana. Właściciele tam pozwolili sobie nie pozwolić
temu panu wyjść gdzieś, tak? Żeby poszedł sobie na spacer.
Dokładnie tak. Także zatrzymali go w lokalu, także tutaj od dzisiaj od rana trwają prace.
Obywatelskie zatrzymanie, także, można powiedzieć. A to o tyle ważne, tak, panie Radosławie, ten gaz, że to nie tylko kwestia gotowania na kuchenkach, ale
oczywiście
tam ludzie
tak
mają ciepłą wodę dzięki bojlerom. Właśnie 3 tygodnie. Proszę powiedzieć, kiedy te prace mają się zakończyć? Kiedy gaz popłynie?
Mam nadzieję, że gaz będzie puszczony już w dniu jutrzejszym.
No to
jeśli dobrze wszystko pójdzie, może jeszcze dzisiaj, wolę nie składać takiej deklaracji. Tak jak powiedziałem, myślę, że gaz powinien być już puszczony w dniu jutrzejszym.
Dziękuję za te wyjaśnienia. Radosław Porzecki, zarządca nieruchomości firma Retra. Do usłyszenia.
Dziękuję bardzo, do miłego.
To jest czas reakcji, do miłego. Teraz przenieśmy się na ulicę Kaszubską.
Witam, z tej strony stały słuchacz. Mieszkam przy ulicy Kaszubskiej, niedaleko, praktycznie w sąsiedztwie sądu rejonowego. Jest już grubo po godzinie 21 w niedzielę i kolejny dzień nie ma prądu na ulicy. I ta sytuacja ma miejsce na ulicy Potulickiej, Drzymały, Narutowicza, 3 maja. I dzwoniąc wczoraj do Enei na numer taki awaryjny takich sytuacji, powiedziano mi, że oni nic na ten temat nie wiedzą. I teraz moje pytanie jest takie, może ktoś się dowie, czy to jest jakaś oszczędność, czy miasto nie ma pieniędzy, żeby płacić po prostu Enei za oświetlenie uliczne, bo to jest chora sytuacja, ta dzielnica nie jest bezpieczna. Taka sytuacja po prostu zdarza się bardzo często. Powiem szczerze, że tak co 2 miesiące ten temat wraca i wychodzić na dwór to troszeczkę jest ryzykowne. Dziękuję.
Dziś przed audycją rozmawiałem z Elżbietą Darol z firmy Enea Oświetlenie, która odpowiada właśnie za oświetlenie ulic, o których pan mówił, między innymi ulicy Kaszubskiej, czy 3 Maja, czy Narutowicza. No i powiedziała mi, że rzeczywiście było uszkodzenie, była awaria i po telefonie z Komendy Miejskiej Policji, czyli nie od pana, o dziwo, nie wiem dlaczego akurat na pana wniosek nie zareagowano, dopiero po interwencji właśnie Komendy Policji, że jest ciemno, ekipa podjęły się naprawy i już wszystko powinno być w porządku, wszystkie latarnie powinny świecić. Proszę o telefon, jeżeli by coś nie było tak, a jeżeli by było właśnie tak, jak być powinno, czyli jeżeli latarnie świecą, także prosimy o telefon pod czujny 510-37-32. Czekamy na taki telefon oczywiście w godzinach wieczorowo-nocnych. To jest czas reakcji. Teraz kamyczek do naszego ogródka. Pisał pan Marek, pyta, do czego służy wasz czujny telefon? W piątek około południa było zdarzenie drogowe na ulicy Mieszka I. Wypadek, zrobiły się olbrzymie korki, zwłaszcza dla jadących z centrum w kierunku Reda Gumieńce. Około 12.30 zadzwoniłem na wasz czujny, informując o tym, mając nadzieję, że ta wiadomość zostanie przekazana na antenie innym kierowcom, aby w miarę możliwości omijali tę część miasta. Sam wpadłem w ten korek. Panie Marku, przyjmujemy pana krytyczne uwagi. Rzeczywiście te informacje nie było, natomiast postaramy się, żeby zawsze takie informacje się pokazały, z tym, że prośba gorąca do naszych słuchaczy. Najpierw prosimy dzwonić, jeżeli widzicie państwo wypadek, bezpośrednio na antenę do nas, czyli 510-37-36. To jest ten numer najważniejszy, Sławek Orlik, przy tym telefonie. Jeżeli obie linie są zajęte, wtedy proszę dzwonić na czujny. My sobie już porozmawialiśmy w tej sprawie, w sprawie pana maila, panie Marku, i mamy nadzieję, że taka sytuacja się nie powtórzy. To jest czas reakcji, 12.20. Teraz sprawa listonosza. Pisze do nas nasza słuchaczka, stała pani Aleksandra. Bardzo się zirytowałam. Mianowicie ostatnimi czasy zamawiałam dużo paczek przez Pocztę Polską. Kiedy byłam w domu, to listonosz dostarczał paczkę do moich rąk. Jeśli mnie nie było, to zawsze miałam awizo i ze spokojem szłam po paczkę na pocztę. Listonosz, który obsługuje nasz teren, to złoty człowiek. Mimo, że sam ma ciężką torbę, jak widzi mnie czy innego sąsiada z ciężkimi zakupami, zawsze trzyma drzwi od klatki i zawsze zamieni kilka słów. Kiedy 2 maja przyniósł mi paczkę i smutnym głosem zapytał, czemu złożyliśmy na niego skargę, bardzo się zdziwiłam. Szybko pojechałam na pocztę, by wyjaśnić całą sytuację. Okazało się, że w zeszycie skarg widnieje wpis z dnia 26 kwietnia ze skargą złożoną rzekomo z mojego adresu zamieszkania. Tego dnia nie byłam na poczcie, mój partner też nie. Bez podpisu jest ta skarga, po prostu zwykły wpis. A z tego, co mi wiadomo, za skargi listonosze mają potrącenia z wypłat, o czym też listonosz wspominał. Czy takie coś może być podstawą do odciągania pieniędzy z wypłaty? Dlaczego pod skargą nie ma ani nazwiska, ani podpisu osoby składającej skargę, tylko adres? Przecież każdy może podejść i złożyć skargę, podając nie swój adres. Pod skargą, która niby była nasza, złożyłem wyjaśnienie ze swoim podpisem, ale obawiam się, że listonosz i tak dostanie mniejszą pensję. Czy możecie poruszyć, proszę, ten problem? Podejrzewam, że w ten sposób mogło być pokrzywdzonych więcej listonoszy. Czy takie skargi nie powinny mieć podpisów, skoro prowadzą do tego, że listonosz ma potrącenia z wypłaty? Urząd pocztowy, o którym mowa, to 6 na Mickiewicza. Dotyczy listonosza, który obsługuje ulicę Jana Styki. Panie Aleksandro, skierujemy zapytanie do rzeczniczki Poczty Polskiej. Jak wygląda procedura składania skargi na listonosza i wpisywania do takiego zeszytu? Pamiętają Państwo, kiedyś takie zeszyty skargi wniosków były w każdym sklepie za czasów PRL-u. No i dowcipni rysownicy robili tak, że książka skargi wniosków czy zeszyt skargi wniosków dla klientów i był ołówek z tą książką, a obok była kartka dla personelu i była gumka do ścierania tych skarg. No ale tutaj skarga nie została zatarta czy starta. Wobec tego sprawą się zajmiemy i sprawdzimy. Mam nadzieję, że ten rzetelny i życzliwy listonosz nie zostanie ukarany. To jest czas reakcji 12.22. Teraz krótki komentarz do rozmowy Krzysztofa Kuklińskiego z doktorem Wojciechem Zyską, czyli szefem Wolińskiego Parku Narodowego. Rozmowa dotyczyła psów na plaży. Przypomnę, na terenie Wolińskiego Parku Narodowego psów nawet na smyczy, w kagańcach, kiedy właściciele mają woreczki na psie odchody, i tak wprowadzać nie wolno i trzeba o tym pamiętać. Ale a propos, słuchacz ma pytanie.
Dzień dobry, z tej strony Grzegorz ze Szczecina. Ja chciałem zapytać a propos tej dyskusji na temat wyprowadzania psów na plaży. Jak wygląda temat w przypadku zejścia w Świętouściu z kempingu, gdzie de facto kończy się teren parku, Wolińskiego Parku, a zaczyna się zwykła plaża? Przecież na kempingu również znajdują się turyści, którzy często przyjeżdżają na kilka miesięcy z tymi psami. Jak tutaj wygląda zejście z psem i czy też będą strażnicy tak restrykcyjnie podchodzili do karania takich osób, czy też wypraszania ich po prostu z plaży? Dziękuję bardzo.
Dziękujemy za to pytanie i o odpowiedź poprosimy zarządzających właśnie kempingiem Trump w Świętouściu, bo to ciekawa sytuacja. Cały kemping, a przynajmniej plaża przy kempingu, jest na pewno położona na terenie Wolińskiego Parku Narodowego i rzeczywiście, kiedy idziemy w stronę Międzywodzia, to w pewnym momencie jest tablica, która pokazuje, że Woliński Park Narodowy się kończy, ale żeby do tego miejsca dojść, to trzeba przejść przez teren Wolińskiego Parku Narodowego i plażę położoną właśnie na terenie parku. Zapytamy właśnie władze kempingu Trump, czy rozmawiały z Wolińskim Parkiem Narodowym, z dyrekcją tego parku na temat właśnie, jak to rozwiązać, a sporo osób rzeczywiście korzysta z tego kempingu i przyjeżdża z psami, za które to psy wnosi dodatkową opłatę. To jest czas reakcji. Teraz wróćmy jeszcze na chwilę do ostatniej naszej audycji z piątku i ze środy. W środę zadzwoniła do nas słuchaczka. Posłuchajmy, przypomnijmy ten telefon.
Dzień dobry, mam na imię Maria. Dzwonię ze Szczecina, z ulicy Parkowej. Obok mnie jest osiedle, przy parku budowały TBS-y to osiedle. I dzisiaj z rana 8.25 mniej więcej tak zauważyłam, widziałam to na własne oczy, jak pan z Retmana wyciągnął flagę z masztu, z takiej latarenki i rzucił na ziemię, bo mu przeszkadzała. Dziękuję, do widzenia.
Dziękuję bardzo. Bardzo poruszony był tym faktem właśnie rzucenia flagi na trawnik, taki jego takim niedbałym gestem Krzysztof Kukliński w audycji naszej Czas Reakcji. No i rozmawiał na ten temat z prokurentem z firmy Remondis. Pani prokurent udzieliła informacji takich, że po prostu dopiero pracownicy będą rozpytywani w tej sprawie, jak to było. No ale rzeczywiście sprawa jest poruszająca. Powinniśmy szanować nasze symbole narodowe. I w tej sprawie otrzymaliśmy oświadczenie podpisane przez Ronalda Laskę, prezesa zarządu Remondis Szczecin. Posłuchajmy, co pan prezes napisał o tym zdarzeniu, jak to wyglądało od strony pracowników właśnie Remondisa i samego zarządu tej firmy. Nawiązując do omawianego w piątkowym wydaniu Czasu Reakcji sygnałem waszej słuchaczki dotyczącym niewłaściwego potraktowania polskiej flagi przez załogę naszej śmieciarki, pragnę przedstawić wyjaśnienia oparte na relacji pracowników, którzy uczestniczyli w zdarzeniu. Śmieciarka, wjeżdżając od ulicy Parkowej na osiedle przy parku, musiała się zatrzymać, by nie uszkodzić wystającej na drogę wyjazdową flagi zamocowanej na słupie latarni ulicznej. Jeden z członków załogi pojazdu wspiął się na śmieciarkę, by wyjąć flagę zamocowaną na wysokości około 2,5 metra. Wyjętą flagę rzucił na trawnik, by mieć obie ręce wolne przy schodzeniu z pojazdu. Nie podniósł jej, bowiem nie miał zamiar zamocować ją na latarni, kiedy samochód będzie opuszczał posesję po opróżnieniu pojemników. Gdy po kilkunastu minutach śmieciarka opuszczała posesję, okazało się, że flaga jest zamocowana jak poprzednio i konieczne jest ponowne jej wyjęcie. Powtórzyła się więc sytuacja z wyjęciem flagi i rzuceniem jej na trawę. W tym momencie zareagowali obecni w pobliżu mężczyźni, którzy wykonywali jakieś wykopy. Jeden z nich zwrócił się agresywnie do naszego pracownika, nazywając go Ukraińcem i stwierdził, że zbezcześcił polską flagę. Nasz pracownik odpowiedział mu niecenzuralnym słowem, w wyniku czego zaczęła się agresywna wymiana zdań. Ponieważ nasi pracownicy szkoleni są, by w takich sytuacjach nie prowokować agresji i oddalić się jak najszybciej z miejsca zdarzenia, nasz pracownik zreflektował się i by skończyć sprzeczkę, szybko wsiadł do samochodu, a kierowca odjechał. Nie podniósł więc flagi z trawnika i nie zamocował ponownie na latarni. Oceniając opisane zdarzenie, trudno przypisać naszemu pracownikowi złą wolę, pisze prezes Remondisa, bowiem intencją jego było każdorazowo zabezpieczenie flagi przed uszkodzeniem. Trzeba jednak przyznać, że postronnemu obserwatorowi rzucenie flagi i pozostawienie jej na trawniku mogło wydawać się niewłaściwe. By zapobiec podobnej sytuacji w przyszłości, prosimy zarządzające osiedlem szczecińskie TBS, by zmieniło sposób mocowania flag, tak by nie utrudniały wjazdu śmieciarek. Na marginesie pragnę podkreślić, że spółka Remondis w Szczecinie nie zatrudnia obcokrajowców. Mimo trudnego dla pracodawców rynku pracy, dzięki warunkom zatrudnienia, jakie oferujemy, nie brakuje chętnych do pracy u nas mieszkańców Szczecina i najbliższych okolic. Pismo podpisał Ronald Laska, prezes zarządu Remondis Szczecin, spółka ZO. Dziękujemy za tę odpowiedź. No cóż, jeżeli chodzi o zbezczeszczenie flagi, to tutaj musi być zamiar umyślny i bezpośredni. Natomiast taka sytuacja niewątpliwie nie powinna mieć miejsca. Pracownik powinien tę flagę zdjąć i oprzeć o murek, ścianę, nie wiem, postawić. Ona nie powinna leżeć na trawie, bo to wygląda tak, jakby flaga była rzucona. Zrobił to drugi raz, kiedy samochód już wyjeżdżał z tego podwórka i okazało się właśnie, że flaga znów leży tak jak poprzednio. To też nie było właściwe. Mam nadzieję, że po tej sprawie, po tym incydencie pracownicy będą wiedzieli, jak w takich sytuacjach postępować, bo to nie tylko na tym podwórku przy parkowej może się tak zdarzyć, że flaga będzie przeszkadzała pojazdom Remondisa wjeżdżającym po śmieci. A z nami jest pan Paweł. Dzień dobry.
Dzień dobry. Wie pan co, panie redaktorze, dla mnie ten list, no okej, trochę sprawę wyjaśnia, ale pokazuje niewiedzę tego pracownika i tego, z czym to się wiąże. Takie rzucenie flagi jest jej zbezczeszczeniem i to podlega pod paragraf. Nie wiem, moim zdaniem dla przykładu ten pracownik powinien zostać normalnie ukarany przez prokuraturę i prokurator powinien wszcząć sprawę wobec niego, tak? Może się komuś wydać to błahe, ale ludzie za tą flagę umierali. Tak samo odnosi się to do pisania jakichś napisów na fladze. tak samo to powinno być karalne, bo to też jest zbezczeszczenie flagi. Po fladze nie wolno pisać, można sobie pisać po jakimś banerze. Dziękuję.
Dziękuję, panie Pawle. Pozdrawiam. Czekamy na inne opinie. Czujny 510 37 32 i bezpośrednio do studia. Wolne są nasze linie 510 37 i 36. Przypomnę, co pan prezes napisał. Oceniając opisane zdarzenie, trudno przypisać naszemu pracownikowi złą wolę. No, jeżeli nie złą wolę, to na pewno bezmyślność, bowiem intencją jego było każdorazowo zabezpieczenie flagi przed uszkodzeniem. No, pytanie, czy położenie flagi, rzucenie na trawnik jest zabezpieczeniem przed uszkodzeniem. Trzeba jednak przyznać, że postronnemu obserwatorowi, to pisze pan prezes, rzucenie flagi i pozostawienie jej na trawniku mogło wydać się niewłaściwe. By zapobiec podobnej sytuacji w przyszłości, poprosimy zarządzające osiedlem szczecińskie TBS, by zmieniło sposób mocowania flag, tak by nie utrudniały wyjazdu śmieciarek. Brakuje tu jednak w tym piśmie, moim zdaniem, właśnie odniesienia się do tych pracowników, czy może do wszystkich pracowników śmieciarek, żeby zwracali uwagę na flagi narodowe, żeby obdarowywali je odpowiednim szacunkiem, atencją, żeby te flagi właśnie były stawiane, opierane o coś, a żeby nie leżały. No, wracając do ulubionego tematu Krzysztofa Kuklińskiego, a co by było, gdyby na tym trawniku była chociażby psia kupa i flaga wpadła w tę kupę, więc na pewno zdarzenie niefortunne. Mamy nadzieję, że już więcej takich zdarzeń mieć nie będziemy, że to był jednostkowy przypadek. To jest czas reakcji, 12.32. Teraz przenieśmy się na ulicę Różaną 1A. To jest miejsce, o którym mówiliśmy już kilkakrotnie w czasie reakcji. Mianowicie sprawa dotyczy starszych państwa, którzy mieszkali pod tym adresem. Z naszych informacji wynika, że starszy pan zmarł, natomiast starsza pani jest w domu pomocy społecznej, natomiast jest tam jeszcze syn, który właśnie wrócił z więzienia. Tam chodziło o to, że to mieszkanie najpierw stało puste, poza tym ci państwo gromadzili różne przedmioty, był okropny zapach, był bałagan i mieszkańcy nie mogli sobie z tymi lokatorami poradzić. No i cóż, ze Zbirkiem w tej sprawie będziemy rozmawiali jutro, ale jest nowy fakt dotyczący właśnie Różanej 1A. Zwracamy się z prośbą o kolejną pomoc, piszą mieszkańcy, odnośnie naszego budynku na Gumieńcach. Jako mieszkańcy po raz kolejny jesteśmy bezradni. Nie mamy żadnej interwencji ze strony zarządu budynków i lokali komunalnych odnośnie uciążliwych sąsiadów. Rano okazało się, że po wyjściu syna starszych państwa z więzienia mamy wyłamane drzwi na klatce schodowej. Nadal mieszkanie, jak i posesja nie są sprzątnięte, a z najemcami nie zrobiono nic. Nie wiemy, gdzie szukać pomocy, bo już tyle pism do różnych instytucji wysłanych i nic nigdzie nie zrobiono. Czy naprawdę jest tak trudno zrobić porządek z jednym lokatorem? No właśnie, do tej sprawy, tak jak powiedziałem, wrócimy jutro. Gościem Krzysztofa Kuklińskiego będzie właśnie Tomasz Klek z Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych. A teraz jest z nami Mateusz Grzeszczuk, Szczeciński Oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Panie Mateuszu, no to 30 kwietnia, tak dosyć cicho, bez fanfar, ruszył zjazd w ulicę Goleniowską dla tych, którzy jadą od strony Świnoujścia. I teraz mają alternatywę właśnie dla przebudowywanego odcinka autostrady A6 Szczecin-Dąbie-Rzęśnica. To bardzo dobra wiadomość dla kierowców. Proszę powiedzieć, my zaczęliśmy tę propozycję razem z naszymi słuchaczami podnosić na początku tego roku, na przełomie właściwie ubiegłego i tego roku. Udało się to przeprowadzić. Energopol obsługuje ten odcinek, tak, i przygotował ten przejazd przez Goleniowską.
Tak, dokładnie.
Proszę powiedzieć, do kiedy będziemy mogli korzystać z tego odcinka ulicy Goleniowskiej, z tego zjazdu? Czy on będzie otwarty bezterminowo?
Znaczy, na szczęście powiem, że no ciężko byłoby otwierać tu z fanfarami. To po prostu element tymczasowej organizacji ruchu. Także został ten przejazd udrożniony i on będzie funkcjonował przynajmniej do kwietnia roku 2020, czyli do zakończenia realizacji robót przy przebudowie autostrady A6. Niewykluczone, że funkcjonowanie tego zjazdu przedłuży się na kolejny rok, czyli do roku 2021, ze względu na to, że przed nami również przebudowa samego węzła Rzęśnica, jak i również prace na dalszym odcinku drogi S3 w kierunku Świnoujścia. I tu również ten zjazd może być pomocny, jeżeli chodzi o zmniejszanie tych utrudnień, które generują roboty drogowe.
Przypomnijmy, że przez wiele lat na drodze S3 funkcjonowało niebezpieczne skrzyżowanie z ulicą Goleniowską, szczególnie ten wjazd, prawda, na S3 od strony Dąbia, kiedy wjeżdżaliśmy na S3, to było bardzo, bardzo niebezpieczne miejsce, bo przecież samochody jechały bardzo szybko w kierunku Świnoujścia i ze Świnoujścia, natomiast no teraz ten zjazd to jest rozwiązanie bezpieczne. Przypomnijmy, że ta Goleniowska jest na tym odcinku dojeżdżającym właśnie do S3 i ulicą jednokierunkową. Mało tego, ci, którzy zjeżdżają ze S3 w Goleniowską, muszą pamiętać, że nie są na drodze z pierwszeństwem przejazdu, jeżeli chodzi o skrzyżowanie z Kablową, prawda? To jest ulica prowadząca do Załomia. Kablowa ma pierwszeństwo przejazdu. O tym też warto pamiętać. Są odpowiednie znaki, ale trzeba pamiętać, żeby nie jechać na pamięć.
Oczywiście, no jest tu zachowane to już funkcjonujące pierwszeństwo na tej ulicy Kablowej od tego czasu, jak ten zjazd został to skrzyżowanie zlikwidowany. Także jest tu tak zwane pierwszeństwo złamane i te pojazdy, które jadą od strony ulicy Goleniowskiej, muszą ustąpić do pierwszeństwa przejazdu pozostałym pojazdom na tym skrzyżowaniu. Tam jest odpowiednie oznakowanie, również zostały zastosowane odpowiednie elementy spowolnienia ruchu po to, aby kierowcom jeszcze na to uwagę zwrócić. Również tu podkreślamy, jest to również oznakowanie w naszych komunikatach, że ten zjazd jest dla samochodów osobowych, natomiast nie dla pojazdów ciężarowych.
Miejmy nadzieję, że będzie to przestrzegane, a jeżeli nie, to że policja będzie egzekwowała, czy Inspekcja Transportu Drogowego, żeby ten zakaz wjazdu samochodów powyżej 3,5 tony był właśnie respektowany. To jest czas reakcji, 12.38. Naszym gościem jest Mateusz Grzeszczuk, Szczeciński Oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Mówił pan, panie Mateuszu, o modernizacji węzła Rzęśnica i być może jeszcze na ten czas właśnie zjazd w Goleniowską będzie udostępniony dla kierowców. Przypomnę, że inna inicjatywa i inwestycja należąca tym razem do Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich dobiega końca, czyli Chociwelką, tym 20-kilometrowym odcinkiem drogi 142, który był z płyt betonowych, mamy pojechać do końca czerwca. Miejmy nadzieję, że tak będzie. Będzie już trochę łatwiej. A wróćmy jeszcze, panie Mateuszu, na moment na rozjazd szóstki i trójki, czyli pozostaniemy na tych drogach. Chodzi o rozjazd za restauracją pewnej znanej sieci, jak jedziemy w stronę Świnoujścia. Tam jest teraz zwężenie do jednego pasa, gdzie jest właśnie rozjazd na szóstkę i trójkę. Proszę powiedzieć, bo tam jest jeden pas, czy przed wakacjami będą dwa pasy, czy to będzie bardziej udrożnione, bo już teraz tworzą się tam korki, jest spowolnienie.
Tam jest rozbudowywany ten istniejący węzeł w związku z budową drogi S6 w kierunku Koszalina i takie jest zamierzenie, żeby na okres wakacji były tam dwie jezdnie po dwa pasy ruchu, czyli to utrudnienie, to zwężenie, które jest obecnie, powinno być zlikwidowane.
I wrócę jeszcze na moment do zjazdu w ulicę Goleniowską. Czy nie macie państwo takiej pokusy albo takiego planu, może tu nie powinienem mówić o pokusie, żeby ten zjazd został na stałe, a jeżeli on nie jest kompatybilny, czy nie nawiązuje do tej technologii, która towarzyszy i przepisom, które towarzyszą drogom szybkiego ruchu, taka ma być ta nowoczesna S6, to może ten zjazd przebudować, zrobić jakąś estakadę, żeby w Goleniowską można było jednak zjeżdżać stale, bo jest to takie znaczące odciążenie ruchu. W przypadku jakiegoś wypadku to będzie można właśnie tam zjechać.
Jeżeli chodzi o kwestie związane z dalszym funkcjonowaniem tego zjazdu, no to my nie przewidujemy utrzymania tego zjazdu na stałe. Będzie przebudowany zupełnie węzeł Rzęśnice. Cały kształt tej drogi również dalej w kierunku Goleniowa będzie również przystosowany do współczesnych parametrów, także nie będzie tam takich elementów, które będą powodowały spowolnienia ruchu i powstawanie korków. Oczywiście, jeżeli chodzi o sytuacje awaryjne, to tu we wstępnych koncepcjach, jeżeli chodzi o rozbudowę, o dostosowanie drogi S3 w kierunku Rześnicy, w kierunku Goleniowa, są przewidywane również drogi obsługujące i wjazdy awaryjne, jak i również wykonanie przewiązań w newralgicznych miejscach. I tu na sytuacje awaryjne w przypadku zablokowania sąsiedniego odcinka, być może ulica Goleniowska pewną rolę będzie pełniła, natomiast mówimy tu o sytuacjach awaryjnych. Na stałe są przepisy związane z odległościami pomiędzy pasami włączeń i wyłączeń, pomiędzy kolejnymi miejscami, w których można się włączyć w drogę ekspresową. No i tu te odległości są po prostu zbyt małe pomiędzy węzłem Rzęśnica a zjazdem w ulicę Goleniowską. Poza tym, tak jak mówię, kształt, obraz tej drogi się zmieni i tu, jeżeli chodzi o możliwości komunikacyjne, już tych korków nie będzie, a to podłączenie alternatywne, no to jest węzeł Szczecin-Dąbie, który powstał kilka lat temu. Jest to zupełnie nowe połączenie, które również umożliwia dojazd do Załomia. Będzie zupełnie nowy węzeł Kliniska, bo to skrzyżowanie istniejące będzie zlikwidowane. Także tu te alternatywy komunikacyjne będą i będą już zrealizowane na współczesnych parametrach poprzez węzły drogowe, tak jak powinno być na drodze ekspresowej.
Te alternatywy są, ale od przybytku głowa nie boli. Jest z nami pan Konrad. Dzień dobry.
Dzień dobry. Mam takie pytanko, w zasadzie dwa. Dlaczego ulica Goleniowska została jakby tylko dla ruchu do 3,5 tony, dla samochodów do 3,5 tony udostępniona? Przecież całkiem niedawno duży transport też tam jeździł, a ze Świnoujścia na pewno byłoby to ułatwione do strefy ekonomicznej. No i drugie pytanie, jak Generalna Dyrekcja odnosi się do tego, że w zasadzie do wakacji zostały 2 miesiące niecałe, a jakoś nie widać, żeby miały być dwie nitki po dwa pasy w każdym kierunku dostępnym przez Energopol. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, dlaczego tylko do 3,5 tony Goleniowska?
Jeżeli chodzi o tą kwestię, no to jest do tak powiem alternatywa, jeżeli chodzi głównie o ten ruch wakacyjny. No bo tam korki tworzą się w momentach zmożonego ruchu związanego z samochodami osobowymi. Jest to również droga, która przez kilka lat nie była eksploatowana i tu gdybyśmy wpuścili ruch samochodów ciężarowych, no to mogłyby się pojawić dodatkowe uszkodzenia tej nawierzchni i my chcemy tu również, aby to rozwiązanie było racjonalne również pod względem ekonomicznym, jak i również dawało ten efekt komunikacyjny, dlatego tu ograniczenie ruchu pojazdów do 3,5 tony. Wszystkie pojazdy ciężarowe mogą jechać przez węzeł Szczecin-Dąbie i dostać się bez problemu do wszystkich obiektów przemysłowych zlokalizowanych w tym rejonie.
I drugie pytanie dotyczące właśnie tych dwóch nitek. Czy będą dwie nitki szóstki przed wakacjami?
Takie są wymagania wpisane w kontrakcie i wykonawca zapewnia, że tego zobowiązania dotrzyma. My widzimy, że te prace uległy intensyfikacji. Już na niektórych fragmentach jest wykonane kruszywo. Także tu trzymamy jakby wykonawcę za słowo. Oczywiście na bieżąco również tą sytuację.
Wykonawca trzyma nas w napięciu, bo nasi słuchacze dzwonią co rusz i powątpiewają w to. No zobaczymy, jak będzie. Jest z nami pan Paweł. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Proszę bardzo.
No ja w sprawie tego zjazdu, panie redaktorze. Autobusy, te samochody jadą i kablową, i goleniowską do tego rądka i tam się dopiera do trzech cyrk. A w Dąbiu, proszę pana, ulica jest wąska, dwukierunkowa, po jednym pasie w każdą stronę. W szczycie, proszę pana, wszystko stoi, bo z Pomorskiej wyjeżdżają, z miasta chcą pojechać na Kliniska, czy tam do tego centrum całego Hantego, no, przemysłowego. I proszę pana, to jest horror. Ja jestem kierowcą autobusu i ja często tu jeżdżę. No dzisiaj, proszę pana, to ja miałem po 15 minut opóźnienia.
Czyli otwarcie Goleniowskiej spowodowało, że pan po prostu stoi na skrzyżowaniu i nie może się włączyć do ruchu.
Ludzie nie przyzwyczaili, proszę pana, ale jak przyjdzie weekend po weekendzie wracanie z nadmorza, no to ja już przeżyłem teraz wyjazd z nadmorza.
Dziękuję, panie Pawle. Okazuje się, że każdy medal ma dwie strony. No niestety właśnie są plusy ujemne i minusy dodatnie, jak mówił klasyk. No ale niestety trzeba było tak, a nie inaczej zdecydować i po prostu zostało otwarte. Generalnie uważamy, że to jest słuszna decyzja, natomiast rzeczywiście nasi spece od ruchu już tutaj w mieście, myślę o zespole do spraw ruchu Urzędu Miasta, powinno się pochylić właśnie w Urzędzie Miasta nad tym, jak usprawnić tutaj ruch i komunikację, bo skoro kierowca autobusu mówi, że 15-minutowe opóźnienia są z powodu niemożności włączenia się do ruchu z ulic podporządkowanych, to dobrze nie jest. Mateusz Grzeszczuk, dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Szczeciński Oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Przypominam, od 30 kwietnia możemy, jadąc od Świnoujścia, zjeżdżać w ulicę Goleniowską i jechać do Dąbia. A teraz krótko o drzewach. Nie, najpierw pan Michał. Dzień dobry, panie Michale.
Dzień dobry. Ja jeszcze, jak tego pana mamy na antenie, ja mam takie pytanie.
Oj, nie mamy.
Bardzo mnie ciekawi, czy wykonawca jakąś karę poniesie, jeżeli tych dwóch pasów nie odda nam w terminie na wakacje.
Aha, dziękuję panie Michale za to pytanie i przepraszam, bo gościa już z nami nie ma. Natomiast oczywiście kary są zapisane w tych kontraktach, więc tu bądźmy spokojni, kary będą, ale to przecież nie głównie o kary chodzi, tylko o to, żebyśmy po prostu nie tkwili w korkach. I tak jest ciężko, i tak jest spowolnienie ruchu, a czasem to jest korek, bo nie jedziemy. No i najważniejsze jest to, żeby wykonali na czas. Nie wiem, może wykonawca lubi tak na ostatnią chwilę z adrenaliną. No, zobaczymy. Na razie z wykonawca, przypomnę, na naszej antenie zapewniał również przedstawiciel Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, że wszystko jest pod kontrolą i że wszystko będzie na czas. A teraz przenieśmy się na drogę Unin-Wolin, a właściwie Wolin-Unin, bo my częściej jeździmy od tej strony najpierw, potem wracamy. Tam jest sporo starych drzew. I właśnie, pan Sławek napisał do nas, jadąc tą drogą w kierunku Międzywodzia, zauważyłem kilkaset drzew oznaczonych pomarańczowymi liczbami. 10 lat temu mocno o nie walczyli ekolodzy. Czy teraz będą wycięte? No tak, panie Sławku, walczyli o nie ekolodzy, ale nie tylko oni. Walczyli niektórzy mieszkańcy, inni chcieli, żeby te drzewa wyciąć. Są tam te drzewa, okazuje się, że te drzewa są wpisane i ta aleja cała do rejestru zabytków jest chroniona prawem, a z drugiej strony, kto tam tędy jeździ, ten wie, szczególnie za Wolinem, ta droga jest wąska, do tego pochylające się na jezdnię drzewa, kiedy jedzie ciężarówka, naprawdę trudno się z nią wyminąć. Jest niebezpiecznie. Dochodzi również do wypadków. Ja tu mam na przykład 19 lutego 2018 kobieta w Volvo uderzyła w drzewo. Jedna osoba została poszkodowana. 21 lutego 2016 19-latek uderzył w drzewo. Były także wcześniejsze wypadki. Tu mam artykuł z GS24 2012 rok. Masakra na drodze Wolin-Unin. Można było tego uniknąć, Chodzi o właśnie wypadek, do którego tam doszło. Więc zginął wtedy 20-letni chłopak. I tutaj taki komentarz właśnie dziennikarza. Jesteśmy chyba jedynym miejscem na ziemi, gdzie blokuje się wycinkę spróchniałych drzew znajdujących się kilkadziesiąt centymetrów od drogi. Można oczywiście mówić, że do wypadku by nie doszło, gdyby człowiek bez prawa jazdy nie siadał za kierownicą. Jednak nie jest to żadne wytłumaczenie. Taka tragedia mogła spotkać każdego kierowcę. Nie trzeba rozwijać tam wielkich prędkości, by doszło do zagrożenia. Wystarczy, że z naprzeciwka będzie jechał ciężarowy samochód. No właśnie, czy te drzewa powinny być wycięte, czy nie? Chodzi o około 600 drzew. To bardzo, bardzo dużo. Ja tutaj przytoczę a propos tych drzew przydrożnych opinię inspektora Grzegorza Sudakowa, swego czasu szefa zachodniopomorskiej drogówki, który opisuje pewne zdarzenie związane właśnie z uderzeniami w drzewo. Kierująca autem kobieta jechała przepisowo. Na chwilę tylko odwróciła głowę w stronę dzieci. I według inspektora Sudakowa droga powinna wybaczać takie błędy, a nie karać natychmiastową śmiercią, bo właśnie kobieta zginęła z powodu uderzenia w drzewo. No i pytanie, czy te drzewa powinny zostać wycięte, czy będą wycięte, czy dzięki temu uda się zamontować na tej drodze bariery energochłonne, uda się również poprowadzić ścieżkę rowerową. To mam nadzieję wie nasz gość, jest nim pan Marek Macys, wicestarosta kamieński. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
Panie starosto, nasz słuchacz napisał, że zobaczył na drzewach właśnie na drodze Wolin-Unin takie pomarańczowe liczby. Czy te drzewa idą do wycinki?
O tym, czy będą te drzewa wycinane, zdecyduje konserwator zabytków w Szczecinie. My wystąpiliśmy do konserwatora o wycinkę dokładnie 323 drzew, które na podstawie opracowania dokonanego przez Biuro Projektowe Ekosystem mamy wskazane jako albo zagrażające bezpieczeństwu na drodze, albo ze względu na ich zły stan fitosanitarny. Mamy również część drzew, które nadają się do pielęgnacji, oznaczone są kropkami i czekamy na decyzję konserwatora zabytków w tej sprawie i to konserwator w stosunku do każdego z drzew, po to są zaznaczone numery, żeby ta decyzja dotyczyła indywidualnie każdego drzewa w szczególności i podejmie decyzję tutaj, czy należy działać w sposób klasyczny przez wycinkę. Zobowiązaliśmy się przy tym w ramach tego opracowania, mieliśmy taką sugestię, do nasadzeń zastępczych. Za każde drzewo zostanie ścięte nowe, zasadzone w miarę możliwości, jak najdalej od osi jest.
To dobre informacje, w miarę możliwości jak najdalej od osi jezdni. Wielokrotnie media lokalne właśnie na Państwa terenie, jak i czasem do nas trafiały właśnie opinie naszych słuchaczy o tym, jak trudno i niebezpiecznie jeździ się po tej drodze, szczególnie tuż za Wolinem, tak jak mówiłem, na tych kilku kilometrach, gdzie tych drzew jest sporo, ich stan jest różny. Słuchacze sygnalizowali nam właśnie spadające gałęzie, suche gałęzie, czasem całe konary, nie tylko podczas silnych wiatrów. Czy te wycinki, jeżeli wojewódzki konserwator zabytków zgodzi się na wycinkę, oznaczają, że tam pojawią się jakieś infrastrukturalne przedsięwzięcia typu, nie wiem, bariery energochłonne, czy ścieżka rowerowa zostanie poprowadzona? Jak to wygląda, panie starosto?
Na dzisiaj możemy mówić tylko o tym, co zostało w ocenie radnych powiatu kamieńskiego uwzględnione w budżecie powiatu kamieńskiego. Na chwilę obecną mamy zabezpieczone sumę na dokonanie wycinki i pielęgnacji drzew w tej alei zabytkowej. Nie ma decyzji co do poniesienia kosztów inwestycyjnych, czy to barier ochronnych, czy ewentualnie w przyszłości budowy ścieżki, o którą mieszkańcy Wolina, sądzę, że też jestem mieszkańcem, bardzo by wszyscy tutaj byli zadowoleni, gdyby taka inwestycja w przyszłości kiedyś miała miejsce i gdyby na to znalazły się środki, ale to mówimy o przyszłości.
Kiedy Państwo spodziewacie się odpowiedzi od wojewódzkiego konserwatora zabytków w tej sprawie?
No, mieliśmy tutaj okres, który nie sprzyjał tutaj szybkiemu rozpatrywaniu naszych dokumentów, które zostały złożone 19 kwietnia, także troszeczkę musimy wykazać cierpliwości.
Dziękuję za te wyjaśnienie. Przypomnijmy jeszcze 320 mniej więcej drzew, tak, do wycinki
320,
by było, a ile zostanie?
Drzewa są wskazane jako takie, które są zbyt blisko, czyli mówimy o odległością od skladni jest mniej niż pół metra. To naprawdę mówimy o dużym niebezpieczeństwie.
A ile zostanie drzew?
Ewentualnie. Na dzisiaj mamy tam, no to jest duży, znaczny procent, ale nie wiemy, jaka będzie decyzja konserwatora zabytków. Na chwilę obecną uważam, że oprócz zabiegania o zabytek jako takich, ta aleja jest aleją zabytkową, należy również pamiętać o tym, że należy chronić taki gatunek, który nazywa się Homo sapiens. I ja często, kiedy rozmawiam z urzędnikami, staram się przypomnieć, że ten gatunek też zasługuje na ochronę i ilość krzyży na drzewach na alei. Tej alei zabytkowej między Wolinem a Uninem powinna pozostać przy takiej, jaka jest, żeby tam więcej tych krzyży nie przebywało, żebyśmy jesienią nie oglądali znieczy zapalonych na zakrętach tej drogi, przy drzewach, które nie wybaczają błędów, tak jak zaczęliśmy dzisiaj naszą rozmowę. Niestety są pod tym względem bardzo...
Dziękuję za informację. Marek Matys, wicestarosta kamieński, to był czas reakcji. Do usłyszenia.